Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ta zakładka, ten artykuł z ChinaEconomic.net za Xinhua wisi już u mnie niestety dosyć długo i to jest błąd, dlatego że uważam, że ten artykuł jest, teza tego artykułu jest niesamowicie ważna. Co najciekawsze, co jest bardzo rzadkie w chińskiej prasie, praktycznie w ogóle się nie zdarza, teza jest postawiona na samym początku, a nie na samym końcu. Mili Państwo, tytuł to jest również komentarz. Zaczyna się od słowa komentarz. Jak powiedziałem, ChinaEconomic.net z 16 października. A więc komentarz, dwukropek, samowystarczalność Chin, a żywieniowa samowystarczalność Chin jest błogosławieństwem dla świata. No, z tą samowystarczalnością żywieniową dla Chin to jest duża przesada, ale posłuchajcie Państwo, bo tutaj jest w tym artykule kilka danych, które Was zapewne zaskoczą. Zaczyna się od pytania, co stałoby się ze światem, gdyby te prawie 1,4 miliarda głodnych pysków do wykarmienia chciało więcej jedzenia. Naprawdę, takie jest pytanie. W 2020 roku, kolejne zdanie, w 2020 roku oczekuje się, że Chiny zjedzą 700 miliardów kilogramów żywności. Podczas gdy całkowity wolumen światowego handlu żywnością wynosi tylko około 400 miliardów kilogramów rocznie. Są dwie podane, teraz komentuję to. Są podane dwie wartości. Jedna to ilość żywności, którą skonsumują w 2020 roku Chińczycy. 700 miliardów. 700. Z kolei całkowity wolumen handlu, światowego handlu żywnością wynosi tylko około 400 miliardów kilogramów. Czyli co z tego wynika? Ano, z tego wynika bardzo prosta rzecz, Chiny mają stosunkowo niewielki udział w światowym handlu żywnością, czyli innymi słowy, sprowadzają bardzo niewiele żywności w stosunku do tego, ile same produkują. Te dwie wartości nie pozostawiają cienia wątpliwości w stosunku do tego. Zwróćcie Państwo uwagę, pan przemyślcie. I kolejne zdanie. Jeśli Chiny nie będą się same żywić, to reszta świata prawdopodobnie na tym bardzo ucierpi. No to jest oczywiste. Gdyby w Chinach z jakiegoś to powodu, i tylko mój komentarz do tego zdania, gdyby w Chinach z jakiegoś to powodu nastąpił dramat w produkcji żywności, no trudno mi się to wyobrazić, ale powiedzmy sobie, to po prostu reszta świata miałaby gigantyczny problem. I teraz zaczyna się pewna wyliczanka i tak trwa do końca tego artykułu. Pewna wyliczanka, która ma uświadomić Państwu, jak ważne jest to, żeby jak największa ilość żywności była produkowana w Chinach, żeby Chiny były w pewnym sensie samowystarczalne. Nie są i nigdy nie będą, ale im więcej tej samowystarczalności, tym dla świata lepiej. Otóż, kolejne zdanie. Krajowi, czyli Chinom, udało się wyżywić 20% światowej populacji, no tyle jest Chińczyków, zaledwie przy pomocy 9% ziem uprawnych na świecie i 6% słodkiej wody. Druga część tego zdania jest oczywista. Dobrze odżywione Chiny same w sobie przyczyniają się do pokoju i stabilności na świecie. Przepraszam. Myślę, że to dla ludzi myślących jest oczywiste. I teraz kolejne wyliczanki. 70 lat temu, kiedy powstały nowe Chiny, Dean Acheson, ówczesny sekretarz stanu USA, stwierdził, że chiński rząd nie będzie w stanie wyżywić swoich, posłuchajcie, 546 milionów mieszkańców, tak jak jego poprzednicy. Nie będzie w stanie. 500, pół miliarda. Wtedy Chiny liczyły pół miliarda. Kolejny fakt. Podczas pierwszej światowej konferencji żywnościowej w 1974 roku przedstawiciele i eksperci z wielu krajów byli głęboko zaniepokojeni, że nie ma sposobu, aby Chiny mogły wyżywić populację 1 miliarda ludzi. A teraz jest 1,4 miliarda. Kolejne zdanie. Kupony racjonujące żywność, przy pomocy których racjonowało się żywność, wydawane w celu zrównoważenia podaży i popytu, istniały do późnych lat 70., kiedy to w całym kraju wprowadzono system odpowiedzialności gospodarstw domowych. Nowy system, który pozwolił rolnikom sprzedawać nadwyżki produktów na rynku, po oczywiście oddaniu pewnych kwot gminie, był natychmiastowym sukcesem, który szybko wyprowadził ludzi z ubóstwa. I teraz pewne wycofanie się do 1973 roku, kiedy chiński agronom Yuan Liping opracował pierwsze hybrydowe odmiany ryżu, które zostały wyhodowane w całym kraju, umożliwiając rolnikom czerpanie, uzyskiwanie większych zbiorów. Z kolei w latach 1949-18, czyli od początku istnienia Chin Ludowych do 18 roku, roczna produkcja zbóż w Chinach wzrosła pięciokrotnie. Ze 113 milionów ton do 658 milionów ton. Wolne od głodu Chiny nie wpłynęły na światowy rynek żywności, ani nie stanowi zagrożenia dla importu żywności z krajów rozwijających się. Czyli wolne od głodu Chiny, bo one kiedyś były głodne, to jest oczywiste. Tego nikt nie zaprzeczy. A więc w tym okresie Chiny stały się wolne od głodu. Oczywiście nie można powiedzieć, że w 1949 roku były wolne od głodu, bo nie były. Ani w 70-tych latach też nie były. Natomiast ta ostatnia pozycja 2018, można założyć, że to jest według mojej opinii, według mojej wiedzy, że to jest prawda, że stał się wolny od głodu. I te wolne od głodu Chiny nie wpłynęły na światowy rynek żywności. Chińska produkcja żywności, cytuję, stanowi 1/4 światowej produkcji. Wskaźniki samowystarczalności chińskiego ryżu, pszenicy, kukurydzy pozostały powyżej 95%. Przy wydajności produkcji na mieszkańca sięgającej 470 kg, znacznie wyższej niż średnia światowa. Podczas gdy niedobory żywności od dawna są już przeszłością Chin, kraj postanowił ratować inne części świata przed głodem. Od lat 80. zespół tego Yuana Lempinga oferuje szkolenia w kilkudziesięciu krajach. Oferował szkolenia w kilkudziesięciu krajach. Łączna powierzchnia upraw ryżu hybrydowego przekroczyła za granicą 7 milionów hektarów, co daje ponad 20% więcej niż uprawy lokalnego ryżu. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa wymieniła ryż hybrydowy, właśnie tego Yuana, jako najlepszą technologię rozwiązywania niedoborów żywności w krajach rozwijających się. Ja zresztą o tym Yuanie mówiłem kilkanaście razy. Patrząc w przyszłość, Chiny mają warunki, możliwości i zaufanie do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, opierając się na własnych wysiłkach, stwierdziła w poniedziałek Biała Księga, która została wydana, Bezpieczeństwo żywności w Chinach. A i to wszystko. Mili Państwo, to właśnie ostatnie zdanie odpowiada nam na pytanie, skąd się wziął ten komentarz, ten artykuł. No bo to jest komentarz do tej Białej Księgi Bezpieczeństwa Żywności w Chinach. To nie jest jedyny artykuł, który stanowi w pewnym sensie reakcję na ten raport, bo ja mam tutaj drugi artykuł i myślę, że ten drugi artykuł również Państwu zaproponuję w kolejnym podejściu, w kolejnym felietonie. Teraz spróbujmy zreasumować to wszystko. To, że w tych latach 49-18 produkcja wzrosła pięciokrotnie do 658 milionów ton ze 113, to właściwie niewiele mówi, dlatego że w tym samym czasie ludność chińska potroiła się prawie. Więc tutaj to jest pewnego rodzaju manipulacja. bo się potroiła, prawda? Więc to, że wzrosła pięciokrotnie, to przy tym potrojeniu się to już niekoniecznie tak dobrze wygląda. No prawie się potroiła. Bo skoro w 70 lat temu, czyli na początku, w 49 roku było 546 milionów ludzi, a teraz jest 1 400 000, no to powiedzmy sobie, że to z grubsza. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien, że to jest materiał ważny, że to jest mimo tych różnych manipulacji, że to jest materiał, który jest wart zastanowienia się. Otóż tutaj powiedziano, że w przypadku ryżu, pszenicy i kukurydzy wskaźnik samowystarczalności wynosi 95%. No tak, tylko że nie powiedziano o tym, że w innych miejscach, w przypadku innych surowców rolnych, tak bym to nazwał, na przykład soi, o której wiem na pewno, a to jest nieporównanie mniej. Gdyby nie import na przykład soi ze Stanów Zjednoczonych, znaczy import soi ze Stanów Zjednoczonych to jest dla obydwu krajów bardzo ważna sprawa, zarówno dla USA, jak i dla Chin. Dla USA, dlatego że Chiny są największym odbiorcą amerykańskiej soi, to są też kilkadziesiąt milionów ton rocznie. A właśnie między innymi na soję w pewnym momencie zostały nałożone cła chińskie. Ale to nie tylko jest znaczy nie tylko dla Stanów Zjednoczonych Chiny są ważnym odbiorcą. Dla Chin Stany Zjednoczone są ważnym dostawcą. To jest proszę Państwa, jeśli ktoś czytał trylogię wspaniałego pana Sienkiewicza, to pamięta takie sformułowanie: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. To jest, zdaje się, pan Zagłoba to zdanie powiedział. Dokładnie taka sytuacja jest w przypadku soi, ale nie tylko. Wołowiny na przykład. A w przypadku wieprzowiny na przykład. Tutaj niestety rząd chiński nie może się pochwalić dużymi osiągnięciami. Znaczy w przypadku wieprzowiny to sytuacja jest jakby niezależna od, wydaje mi się, że jednak niezależna jest od rządu, bo epidemia afrykańskiego pomoru świń no to jakby ani nie jest, no nie jest w żaden sposób spowodowana przez rząd, więc tutaj a właśnie ten afrykański pomór świń spowodował w Chinach ogromny deficyt wieprzowiny, którego się nie da uzupełnić ze świata i dlatego te ceny wieprzowiny w Chinach tak szaleją. Wieprzowiny oczywiście. Ja o tym mówię wielokrotnie. Mówiłem wielokrotnie. Słowem, ta laurka, która tutaj jest, którą jest ten komentarz, jest częściowo prawdziwa. Natomiast to jest laurka. To jest laurka. To niestety, niestety, jak powiadam, ja bardzo chciałbym, żeby Chiny były samowystarczalne żywnością, ale nigdy nie będą. Nie mają cienia szans. Czy cienia szans. Ja myślę, że jeśli... pamiętajcie Państwo, że Chinom żywnościowej zagrażają, w mojej opinii, dwa podstawowe procesy. Jeden proces pustynnienia Chin. Proszę nie zapomnieć o tym, że od północy gigantyczna pustynia Gobi, która się niestety rozszerza. Więc pustynnienie Chin od północy. No i pustynia Taklamakan, która jakby w centrum Chin się znajduje. Znaczy w centrum tej Xinjiangu. A to jest jedna sprawa, więc to jest jeden proces, który wprawdzie jest powoli odwracany, ale nie wiem. Nie znam danych na temat tego, czy depustynnienie, ja nie wiem jak to nazwać, jak użyć sformułowania, czyli przywracanie pustyń produkcji, może nie produkcji rolnej, bo to przesada, ale w każdym razie doprowadzenie do tego, żeby na części pustyń coś zaczęło rosnąć, to jest proces, który ma miejsce w Chinach i o tym to jest rzecz niepodważalna. Natomiast nie wiem, jak wygląda bilans, czyli czy pustynnienie w dalszym ciągu jest większe niż powrót zielonych pól na pustynię? Tego nie wiem. Podejrzewam, że może być jednak tak, że na razie pustynnienie jest, ten bilans dotyczący pustynnienia jest większy. Ale to jest pierwszy element. Drugi element, który jest drugi nie element, a drugi no nie będzie drugi element, który ma miejsce w Chinach masowo i który w znaczny sposób wpływa na zmniejszanie produkcji rolnej, to jest przekazywanie ziem ornych wokół miast pod zabudowę. Jeśli Państwu się wydaje, że to jest mało, to się Wam wydaje. To jest olbrzymia ilość ziem, które są przekazywane pod zabudowę wysoką zabudowę. No nie tylko pod zabudowę, ale w ogóle pod infrastrukturę, mosty, drogi, koleje i tak dalej. To jest drugi element. Właściwie powinienem powiedzieć jeszcze o trzecim elemencie, o którym w Chinach się w ogóle nie mówi, a który ja widzę bardziej intuicyjnie niż o tym czytam, bo nie czytam o tym nigdzie. No ale ja w końcu ja kocham Chiny, to jest mój kraj i ja muszę myśleć o nim, więc ja używam głowy po prostu do myślenia. Otóż tym trzecim elementem jest depopulacja wsi, a właściwie depopulacja to jest pół biedy, to byłoby pół biedy. Najgorsze jest to, że tam ma miejsce niezastępowalność, coś co bym nazwał niezastępowalnością pokoleń. Na chińskiej wsi zostają starzy ludzie i za chwilę dosłownie, a nie będzie kto miał obrabiać na wsi tej ziemi. Bo jak się staruszkowie wysypią, mówiąc obrazowo, to no to kto to zrobi? Nikt. I ta sprawa, ja jestem przekonany o tym, że planiści chińscy o tym wiedzą, jeszcze lepiej niż ja, bez wątpienia. Tylko milczą jak zaklęci, żeby przypadkiem nikt o tym nie zaczął gadać. Ale ja uważam, że w przyszłości to jest największe zagrożenie. To właśnie ten trzeci element jest największym zagrożeniem dla chińskiego rolnictwa. Bo ja zawsze bardzo fajnie, jest mi bardzo miło, jak ja oglądam różne tam kombajny, tam wielkie pola, na równinach, to wszystko pięknie się sypie, to ziarno, och, jak to jest budujące. No tak, tylko że problem polega na tym, że rolnictwo to nie są tylko równiny. Rolnictwo są również zbocza gór. A na zbocza gór maszyny nie wejdą. Na zbocza gór maszyny nie wejdą. Tam potrzebna jest tylko i wyłącznie praca ludzkich rąk. No i mówiąc brzydko, dupa mokra. Czyli ta depopulacja chińskiej wsi, a właściwie niezastępowalność pokoleń, spowoduje właśnie w tych terenach trudno dostępnych, górskich, tam gdzie ludzie, tylko ludzie mogą wykonać swoją pracę, maszyny w bardzo ograniczonym stopniu, tam już tych pięknych obrazków z tymi kombajnami się nie da zrobić, nie da sfilmować. No i za kilka lat może być tak, że to powoli zacznie popadać w ruinę. Te obszary, te pola, które są w tych obszarach górskich, no tak jak w Polsce, no przecież na Beskidzie, no cała południowa Polska. Tam naprawdę trudno, ja jeździłem, gdy byłem małym chłopcem, byłem w ogóle chłopcem do kilkunastu lat, jeździłem w Żywiecczyznę i widziałem, jak to wyglądało, jak wyglądała uprawa roli na zboczach różnych gór. I wyglądało to bardzo, bardzo kiepsko. No to będę ciekaw jestem, czy tam się w ogóle w tej chwili jeszcze cokolwiek uprawia w tych miejscach. Ale wracając do Chin. Otóż w takich miejscach jak polskie Pogórze, takich miejsc w Chinach jest Cafura. To jest przeważająca część terytorium Chin. No i co? I tam bez ludzi po prostu, tak jak w Rosji bez wodki nieraz bierioz, tak w Chinach na tym ogromnym areale, na tej ogromnej powierzchni kraju, gdzie są góry, a w każdym razie pogórza, gdzie teraz jeszcze się uprawia zboże, różne, znaczy nie tylko zboże, ale różne rzeczy się uprawia, tam już kiedyś w przyszłości nie będzie się nic uprawiało. Tak jak powiedziałem, to jest ból głowy chińskich planistów, ale nie tylko, bo mnie to po prostu również martwi najzwyczajniej w świecie, bo ma obowiązek, bo ja jestem Chińczykiem. Tak, mili Państwo, to jest wszystko, to jest mój komentarz do tego, co przeczytałem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.